wiele o tym, że już od roku mieliśmy te nadzieje i starannie żeśmy czynili, ażeby brat Grudzień Henryk nas odwiedził. Zeszłego roku nie udało się, czyli władze nie udzieliły paszportu. Lecz w tym roku podjął starania ponownie, no i dzięki Panu, czy się udało, że otrzymał paszport. Pomógł mu w tym pewien jego krewny, który ma pewien dosyć poważne stanowisko, zdaje się, w województwie, w rządzie. No i także jest spokrewniony przez małżeństwo, zdaje się, i on pomógł mu, że rekord jego, dlatego, że jest sługą Ewangelii, więc nie był według władz świeckich, które nie bardzo łaskawym okiem patrzą na działacza religijnego, nie był zbyt pochlebny. Szczególnie zanim przyszła ta zmiana, jaka teraz w Polsce nastąpiła coś około 4 czy 5 lat temu. To jest od czasu, kiedy Gomułka jest na czele władzy. Więc poprzednio było troszkę trudniej nawet. Bardziej ujemnym okiem patrzyli na każdego, który by był działaczem w zakresie religii. Więc z tego powodu i nasz brat narażony był na pewne trudności, był nawet w więzieniu, bez sądu, bez procesu, przeszło 6 miesięcy, musiał siedzieć w dosyć surowym więzieniu, lecz dzięki Panu, że z tego wszystkiego był wybawiony i obecnie pod tym nowym rządem, chociaż jest komunistyczny, ale o wiele więcej jest łagodny, bardziej wolnościowy, więc udało się nawet, że ten dawny rekord został wyczyszczony. No i brat teraz mógł przyjechać i my się z tego cieszymy. I gdy przyjeżdżał, ja miałem wielkie pragnienie towarzyszyć bratu. Ktoś musiałby towarzyszyć, bo nie znając języka angielskiego, byłoby trudno podróżować, czy to pociągiem, czy autobusem, czy jakkolwiek. A więc żeśmy się już naprzód umówili, że ktoś będzie towarzyszył. Ja zgłosiłem się, ażeby to czynić, o ile zdrowie dozwoli. Tak samo i brat Grudzień wyraził tę chęć, że radby, żebym ja mu towarzyszył, ponieważ żeśmy się więcej sprzyjaźnili od czasu, kiedy tam byłem, 4 lata temu z bratem Norowskim, przez korespondencję i tak dalej, żeśmy się zaprzyjaźnili więcej. I on sam wyraził tę myśl, że gdyby tak było można razem podróżować, to będziemy podróżować jako ja będę z bratem, jako syn z ojcem. No i tak podróżujemy, co do wieku. Ja jestem w takim wieku jak jego brat, który, jak bracia może wiedzą, że zginął tragicznie od zamachowców, to jest na pewnej konwencji w roku, zdaje się, 49, prawda? Czyli, że został zamordowany przez bandę antybadaczy, można powiedzieć. Fanatyków, katolików, którzy napadli w nocy, zastrzelili ojca, jeszcze 2 siostry na śmierć, 11 było poważnie rannych, między innymi także i brat, który był najbardziej poważny, zdawało się, że może się nie wyleczy, ale wyleczył się. Jest troszkę kulawy, nie jest to tak mocno spostrzeżone i on nie chce, żeby to było widziane. Stara się jak najwięcej, lecz nie ma dosyć czucia w jednej nodze. Lecz ma dobre czucie duchowe, ma dobrą wymowę, dobrą pamięć. Tak, że tutaj w Ameryce zdaje się, że żaden z nas nie umie tak czysto po polsku mówić, jak dziś mówią. Szczególnie jak nasz drogi brat Grudzień mówi. Więc ja jestem pewien, że bracia będą zbudowani, siostry, i o ile będzie możliwym jutro wam się zejść, to z tym większą przyjemnością się zgromadzicie, bo będziecie go już słyszeć. Może niektórzy z was słyszeli go na taśmie, bo myśmy go słyszeli, bo 2 lata temu czy rok temu był we Francji, kilka taśm stamtąd było nam przysłane. Więc mieliśmy już nieco znajomości, chociaż w głosie. Teraz będziemy mieli nie tylko głos, ale i jego osobę. A jego głos zatrzymamy. On odjedzie, a my zatrzymamy. Dlatego gdziekolwiek służy, staramy się jego głosu trwalić na taśmie. I tak samo i dziś to czynimy. Więc resztę czasu brat Grudzień nam usłyszy na temat, który nam sam ogłosi. Bośmy się, ja go się nie pytałem, jaki temat, więc jakikolwiek temat, to ja wiem, że będzie budujący. Proszę.
Kochani rodacy, jak również mili bracia i siostry, bardzo się cieszę, że może dla mnie na obcej ziemi, a jednak zobaczyłem was, którzy miłujecie prawdę i Pana. I dlatego wielu z was jest szereg lat już wprawdzie. Dlatego od niektórych starych badaczy można by się tego spodziewać, żebym ja mógł usiąść raczej u waszych nóg i słuchać waszych cennych dorad. Ale życie jest nieraz nieubłagane. Ono wyciska piętno na starszych wiekiem i dlatego przychodzi na młodszym nieraz pocieszać was i służyć wam. Pamiętamy pewien przykład, kiedy Mojżesz się już zestarzał, a mamy napisane, że był na jednej górze. Kiedy naród żydowski prowadził walkę, to pamiętacie, że trzymał ręce wyciągnięte. I kiedy trzymał swoje ręce przed sobą, stojąc na górze, to naród żydowski zwyciężał. A z chwilą, kiedy opuszczał swoje ręce na dół, to naród żydowski przegrywał. I wtedy z jednej strony Aaron, z drugiej strony Hur podeszli pod jego ramiona i podtrzymywali mu ręce, żeby mógł je zawsze trzymać w górze. Dlatego nie myślę, tam może być piękny obraz, może być nawet pewna figura ukryta, ale szczególnie myślę, że jest bardzo ładna nauka pokazana dla nas, żebyśmy jedni drugim podtrzymywali ręce i serca. Dlatego jeżeli czyjeś ręce słabną wprawdzie, nieraz przychodzą momenty, gdzie my się sami zniechęcamy. Dlatego przeżywamy pewne wątpliwości, jak mówi święty Paweł apostoł, że powątpiewamy, ale nie wątpimy. Dlatego przychodzą czasem różne wątpliwości do naszego serca, do naszego umysłu i wtedy oglądamy się, żeby ktoś nam dopomógł. Dlatego ja właśnie chciałbym dopomóc braciom. Dlatego życzyłbym sobie, żebym na ile mogę w życiu mógł te zmęczone ręce podnosić i serca do Pana. Dlatego na wstępie mojego tematu chcę wam przypomnieć i zapoznać braci, że bracia w Polsce powstało wiele zgromadzeń i jak niektórzy z was pytacie mi się, z których stron jestem. Jestem z województwa krakowskiego i niedaleko miasta Krakowa, mam zaledwie 40 kilometrów, to jest około ponad 20 waszych mil angielskich do Krakowa. Widuję się tam dwa razy z braćmi w Krakowie, a również i tam w miasteczku powiatowym, gdzie się urodziłem, wychowałem, mamy zgromadzenie składające się około 60 osób. Tak samo, proszę braci, jeżeli chodzi o zgromadzenie w Krakowie, jest bardzo liczne, ponad 100 osób. I w województwie krakowskim jest wiele, wiele zgromadzeń. Zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Województwo krakowskie pod względem ilości zborów, na drugim miejscu występuje województwo lubelskie. Bardzo dużo zgromadzeń jest w województwie lubelskim, a później jeszcze w innych województwach Polski, prawie po całym kraju. Mamy rozrzucone zgromadzenia, więcej liczne, są niektóre zgromadzenia ponad 100 osób, a są i zgromadzenia mniej liczne też. Ogólnie do ugrupowania badaczy Pisma Świętego, do którego należy, jest około 120 zborów. Także, proszę braci, odwiedzamy zgromadzenia niedzielami, mamy swój zarząd i, proszę braterstwa, prowadzimy pracę dostatecznie. Nie chcemy być ciężarem dla braci, w tygodniu pracujemy, a w niedzielę odwiedzamy zgromadzenia. I dlatego jest za mało niedziel w ciągu 2 lat, od jednej generalnej konwencji do drugiej, bo u nas mamy co 2 lata generalną konwencję, żeby można wszystkie zbory odwiedzić. Czasem 2 lata minie, a nie mamy okazji być w którym zgromadzeniu, żebyśmy mogli służyć braciom. Ale natomiast widujemy się na konwencjach. Kiedy konwencje się odbywają, to bracia z różnych okolic się zjeżdżają. I nasze konwencje są co prawda liczniejsze w Polsce, że zawsze jest około 300, 400, 500, 800 do 1000 braci zjeżdżają się na konwencje i jest nam dość wesoło. Tym bardziej, że zgromadzenia są przeplatane i są bracia starsi wiekiem i siostry, a są i młodzi wiekiem. I dlatego o tyle jest urozmaicenie, że starsi mogą nam służyć doradą, doświadczeniem w życiu, a młodzi znowu radością. Mogą śpiewać pieśni na konwencjach i pocieszać znowu braci starszych wiekiem. Dlatego, tak jak powiedziałem braciom, kiedy wyjeżdżałem z Polski, wszyscy bracia i siostry, bardzo wiele zgromadzeń, z którymi się żegnałem i wiedzieli, że wyjeżdżam, do samego końca przysyłali mi listy z życzeniami. A nawet, kiedy już przyjechałem do was, do Ameryki, to jeszcze żona spakowała kilka listów i jeszcze mi przysłała tutaj życzenia, że nadeszły, kiedy już odjechałem z kraju, żebym serdecznie was pozdrowił. I dlatego tak ma żona moja, następnie mamusia moja, która jest w prawdzie. Ojciec nie żyje, jak brat Tabaczyński zaznaczył, że zginął w Zębożycach na konwencji. Byliśmy na tej konwencji razem z tatusiem i on poległ śmiercią męczeńską, a ja po ciężkiej operacji jeszcze wam mogę służyć i żyć. I dlatego proszę braci, mamusia moja, jak również bracia moi, którzy są w prawdzie. Stryjek mój, który jest we Francji, również jest w prawdzie. Ciocia moja z całą rodziną. I dlatego wszyscy, którzy w prawdzie są, składają wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienie. Czas nasz tak szybko mija, proszę braci. I ja przyszedłem, żeby przed wami rozwinąć jakiś wykład, którym by pocieszyć was, albo dopomóż nam razem, jak mamy nasz chrześcijański charakter rozwinąć. Dlatego proszę braterstwa, ja może w dzisiejszej godzinie wieczorowej to podzielę się z wami wykładem i mój temat się będzie nazywał Drzewo nad strumieniem wód wsadzone. Może niektórzy z was, kiedy byliście młodsi, spotkaliście się z broszurą, bardzo piękną w języku polskim. Autor tej broszury nazywa się brat Edgar. Był to jeden z bardzo miłych braci. Musiał mieć sympatyczny charakter i do tego bardzo duże zdolności, że napisał przepiękną broszurę. Znam zgromadzenia w Polsce, które broszurę Drzewo nad strumieniem wód wsadzone brata Edgarda rozbierają wieczorami. Biorą i z tego czynią badanie, w jaki sposób chrześcijanin ma rozwinąć swój charakter. A miałem takie wydarzenie, że kiedy jednemu panu, który razem w urzędzie ze mną pracuje, jest pobożny katolik, a kiedy mu on prosi o coś pożytecznego i kiedy wręczyłem mu broszurę Drzewo nad strumieniem wód wsadzone, to kiedy po kilku dniach zapytałem się, czy otrzymał z niej korzyści, czy jest zadowolony z tej broszury, to stanęły mu łzy w oczach i nie wiedział, jak mi ma dziękować. Powiedział mi, ja nie wiem, jak się panu odwdzięczę. Co to za piękna duchowa poezja, co to za piękna książka. I dlatego prosił mnie, żebym mógł mu zostawić, żem już jej nie odda. I dlatego rzadko pomiędzy braćmi spotka się taką ocenę za jakiś wzniosły wykład, jak brat Edgar napisał swój wykład pod tytułem Drzewo nad strumieniem wód wsadzone. Ja byłem o tyle jeszcze rozczulony. Przez tego człowieka on mnie wzruszył, bo ja takiego podziękowania od żadnego z braci nie słyszałem. Dlatego, żeby ktoś mógł tyle korzyści wyciągnąć z tej broszury i żeby mógł tak się ucieszyć nią, jak właśnie ten człowiek, który jest światowym, a spotkał się z tą broszurą. Może dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rzeczy pięknych, duchowych w Biblii. I dlatego może być, że ta broszura jest jedna z pięknych i dlatego my tyle piękna nie zauważymy w niej. I dlatego nie umiemy się tak zachwycać. A może nieraz i nasza opieszałość jest winna, że potrafimy mieć coś w ręce, a jak nam ktoś nie powie, że to jest złote, to nie umiemy tego ocenić. Tak jak gdybyśmy jakiś przedmiot złoty trzymali w ręce, ale myśleliśmy, że tylko posiadamy jakieś sztuczne złoto. A dopiero gdyby ktoś nam zwrócił uwagę, że to jest bardzo cenny klejnot, co on za wartość ma, co można nabyć za niego, to wtedy byśmy może strzymali mocniej w ręce, żeby nam ktoś nie zabrał. Dlatego podobnie, proszę braterstwa, jest czasem z tym, co jest wzniosłe, piękne, a my nie umiemy tego ocenić. I dlatego za podstawę naszego tematu weźmiemy słowa psalmisty Dawida, który w pierwszym psalmie mówi tak, i w pierwszym wierszu: błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi, ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Psalmista Dawid to był człowiek bardzo szlachetny. Proszę braci, to był człowiek o nadzwyczajnych zdolnościach urodzony na ziemi. Pamiętacie, że był on pastuchem, skromnym pasterzem, który owce pas. A był on w życiu dzielnym rycerzem, który jako pastuch zjawił się na polu walki i umiał stoczyć ciężki bój z Goliatem. Pamiętamy, że Dawid nie tylko był pasterzem i nie tylko rycerzem. On był zdolnym muzykiem, który kiedy wziął harfę do ręki, to wygrywał przepiękne melodie. I kiedykolwiek widzimy zmartwionego króla Saula, który siedzi w swoim fotelu i jest przygnębiony, bo go Bóg opuścił. Zabrał mu Ducha Świętego. I kiedy Saul czuje się, że jest porzuconym i nieraz jest przygnębionym, to ogłosił w państwie swoim, aby mu znaleziono muzyka, który mógłby go pocieszyć. I kiedy wszyscy muzycy stawali przed Saulem i grali pieśni, to jednak Dawid się wyróżnił. Kiedy na niego przyszła kolej, żeby jako młodzieniec zagrał przed Saulem, to Saul mówi, niech ten zostanie na zawsze w moim pałacu. On mnie tak potrafi muzyką pocieszyć. On mnie tak potrafi życie mi osłodzić, że chcę, żeby przy mnie został. A więc Dawid to zdolny muzyk. A również, proszę braci, Dawid to poeta, który bardzo piękne poezje ułożył. Wiele psalmów napisał. Dawid to człowiek najwymowniejszy pod słońcem. Dlatego nasze języki są dość ułomne. My nieraz nie umiemy wyrazić na zewnątrz tego, co nasze serce odczuwa. My nieraz podczas zeznania świadectw, kiedy mamy się zeznać przed braćmi albo siostrami, to nie umiemy dobrać własnych słów do naszych przeżyć i wtedy otwieramy psalmy, szukamy jego przeżyć. Co on przeżywał, kiedy był w zmartwieniu, albo co on przeżywał, kiedy był w radości i zeznajemy się słowami psalmisty Dawida. On miał taki język, że on umiał za nas mówić. I my nieraz, kiedy odczytujemy jego słowa, to dziwimy się, że czy radość, czy smutek, czy przygnębienie, czy opuszczenie od przyjaciół, on wszystko umiał oddać. Dawid był również królem w jednej osobie. To człowiek szczególnie uzdolniony. Doczekał się czasu, kiedy włożono królewską koronę na niego. Dawid to partyzant, który musiał uciekać z jaskini do jaskini i wiele lat spędził w poniewierce, nim został królem. I Dawid to prorok Boży, który przepowiedział wiele proroctw na naszego Pana. I Dawid to grzesznik, który dopuścił się grzechu i prosił Boga i błagał, żeby Bóg mu darował w życiu. Wszystkie te szczeble przeszedł. I dlatego w jednej osobie, w jednym człowieku, a mogą bracia zobaczyć, ile zdolności mieściło się. I on wypowiedział takie wdzięczne słowa. Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy na śmiewców nie siedzi. Ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Z tego psalmu można zauważyć, do jakiej kategorii Dawid należy. I w jakim wieku pisał ten psalm? Wydaje mi się, że gdy już był starszy wiekiem. Dlatego, że powiada, że on nieraz rozmyśla o Bogu we dnie, a nawet i w nocy. Wy wiecie o tym. I pamiętacie, braterstwo, kiedy człowiek bardziej spać nie może. Dlatego mnie się wydaje, że jak byliście młodzi, dlatego to mogliśmy zdrowo i spokojnie spać. A kiedy człowiek jest starszym, to mniej spania potrzebuje. Nieraz nie może spać. I kiedy rozmawiam z niektórymi braćmi starszymi wiekiem, którym czasem jeszcze zdrowie nie dopisuje, to mówią mi, jaka noc jest długa. Dzisiaj trochę już ich rozumiem, bo czasem spędziłem jakąś noc bezsennie. Ale pamiętam, do 15 lat to ja nigdy nie widział, jak słońce wschodzi. Kiedy siekolwiek obudziłem, to zawsze już słońce świeciło. I nie mogłem się nadziwić niektórym braciom starszym albo siostrom we wieku, jak właśnie mogą mówić o tym, że w nocy spać nie można. A jednak psalmista Dawid był takim, że w nocy nieraz nie spał. I gdybyśmy przechodzili koło jego pałacu, kiedy został królem, to kiedy całe miasto w Jerozolima było w śnie pogrążone, wszyscy spoczywali, spali, to straż, która czuwała przy jego pałacu, oglądała się na dach, bo tam król Dawid w swoim pałacu przy pięknej gwiaździstej nocy brał harfę do ręki, wychodził na dach kiedy nie mógł spać i pięknie grał i śpiewał. I dlatego przy pogodnym niebie, przy wspaniałej pogodzie, jaka była w Palestynie, przy gwieździstym sklepisku niebios, gdzie gwiazdy były rozsiane, a on chwilę wpatrywał się w niebo, patrzył na całe przestworza. Później, kiedy przychodziło mu natchnienie, rozpoczynał śpiewać i grać. I wiele pięknych psalmów Dawida jest wypowiedzianych na tle nieba i w nocy do tego. Palestyńska noc jest bardzo piękna, jest pogodna, ciepła, gdzie człowiek może rzeczywiście spędzać na dachu, a jeżeli jest pogodna do tego, to wszystkie gwiazdy, jak gdyby złote gwiazdy na niebieskim płótnie były namalowane. Tak pięknie niebo wygląda. I on patrzył na to niebo i pamiętacie, jednego razu pod natchnieniem, kiedy patrzył na piękne sklepisko wszechświata, to wypowiedział takie wdzięczne słowa. Gdy się przypatruję niebiosom, dziełu palców Twoich, miesięcowi i gwiazdom, wtedy mówię, cóż jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sprawy rąk Twoich. Panie, Panie nasz, jakie zacne jest imię Twoje. On patrzył na sklepisko niebios, grał, pięknie śpiewał i takie natchnione słowa wypowiadał. Cóż jest człowiek? Kiedy patrzymy na cały wszechświat, na niebo, na ten cały system planetarny, jak małą istotą jest człowiek. I właśnie Dawid nieraz nie śpi w nocy. On myśli, ale nie myśli o wadach swych bliźnich. On nie myśli, jak z kimś walkę to toczyć, jak walkę prowadzić. Ale on mówi nam, ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. O zakonie Bożym, o Bogu, o jego wzniosłym charakterze, o drogach, jakimi Pan Bóg jego doprowadził do społeczności ze sobą i do królestwa. O tym Dawid często myślał i lubiał myśleć o Bogu. My w jednej pieśni śpiewamy, mamy ją w polskim śpiewniku. Nie wiem, czy wy ją posiadacie, bo w Ameryce macie inne śpiewniki z nutami. Ale jeden z pisarzy ułożył takie wdzięczne słowa właśnie na temat Boga. I jedna zwrotka w tej pieśni, to ona brzmi w ten sposób, my ją w Polsce śpiewamy. Musisz być dobrym, kiedyś miłość stworzył i dla śmiertelnych niebiosa otworzył. O Bogu tak śpiewamy. Ale dalej jest powiedziane, że lubię myśleć o Bogu. Jest takie, są piękne słowa w tej pieśni, że lubię myśleć o Bogu, ale w myślach moich często się gubię, gdy o Nim myślę. Tak, proszę braci, kiedy sięgamy, patrzymy we wszechświat, w cały system planetarny, próbujemy myśleć o Panu Bogu, sięgamy do Jego istnienia, chcemy sobie wyobrazić, jak On wygląda, jako nasz Bóg i Ojciec, to myśl nasza urywa się, pokornie wracamy myślą z powrotem na ziemię i mówimy, to nie dla nas. Tak wygląda, jak gdyby mrówka, która idzie pomiędzy trawą, a chciała zrozumieć w Ameryce drapacz chmur. Jak gdyby próbowała podnieść swoją główkę do góry z pomiędzy trawy i próbowała objąć dzieło ludzkie, inteligentny umysł człowieka i jego pracę. I dla mrówki drapacz chmur jest nieosiągalny. Nigdy go nie zobaczy w całości i nie pojmie jego piękna. Tak samo, proszę braci i sióstr, dzieje się z nami. My wspaniałego firmamentu niebieskiego nie umiemy myślą objąć. I tak jak nawet rozmawiałem z bratem Tabaczyńskim po drodze, mam syna, który ma 8 lat. To on lubi często wieczorem przyjść i zawsze mnie prosi, żebym mu opowiadał o Bogu. Nie zawsze mam czas na to i nieraz mi jest żal, że kiedy piszę, to skarży się, tatusiu, zawsze czytasz albo piszesz. Odłóż to na bok, chodź do mnie, powiedz mi coś. Kiedy mam czas, robię to. Nie zawsze mam. Czasem mi jest żal, że może przyjść czas, że ja mu będę chciał mówić, a on nie będzie miał czasu. Należałoby dla dziecka coś poświęcić, ale raz mi się tak zapytał: tatusiu, jak to może być, że Pan Bóg nie miał początku? Jak my to możemy zrozumieć, że On jest zawsze bez początku? Jak to było od samego początku? Przecież jakiś początek by musiał być. A ja mówię: dziecko, na to pytanie ja ci nie odpowiem. Tak jak czas nie miał swego początku. Widzisz, popatrz na zegar. Ta godzina, która teraz jest, już nigdy nie będzie. Już się nigdy nie wróci. I czas jest, a jednak on nie miał początku. Gdybyśmy jeszcze wnikali wstecz, gdzie był początek czasu, nie dojdziemy do tego. I tak samo o Panu Bogu. I nie tylko to, ale proszę braterstwa, my nie umiemy zrozumieć, gdzie się również świat kończy, a szczególnie wszechświat. Tak jak uczeni twierdzą, że jeżeli widzimy najmniejszą gwiazdę, a gdybyśmy z całą aparaturą przenieśli się na tamtą małą gwiazdę, która jest bardzo daleko od nas oddalona, miliony lat świetlnych, a gdybyśmy tam się znaleźli i popatrzyli jeszcze dalej naprzód, to znów zobaczymy miliardy planet. I gdybyśmy się tam przenieśli z tej gwiazdy jeszcze na inne i tam ustawili aparat i jeszcze popatrzyli naprzód, to znów to samo zobaczymy. I gdzie się wszechświat kończy, to my nie mamy pojęcia. Jesteśmy mali, skromni i dlatego psalmista Dawid, jak on pięknie powiedział: ale w zakonie Pańskim jest kochanie Jego, a w zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy. On widocznie sam takim był, że nieraz nie mógł spać i nieraz musiał wstawać z łóżka, notować coś. A może, kiedy pomyślał o drodze, przez jaką go Pan Bóg przeprowadził, co on przeszedł w życiu, nim został królem, to ja myślę, że bywały chwile, gdzie zsuwał się z łóżka, schodził ze swojego łoża, jako król uklęknął na swoje kolana, wyciągał ręce w niebo i modlił się. On dziękował Bogu za tyle szczęścia, ile go Bóg obdarzył, że po takiej poniewierce, po tylu kłopotach, po tylu trudnościach, a nareszcie otrzymał królewską koronę. I on umiał być wdzięcznym Bogu. I on dalej mówi tak: albowiem będzie taki mąż, jak drzewo nad strumieniem wód wsadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a dziś jego nie opada. I wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się. Lecz nie tak niepobożni, ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata. Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych, ale droga niepobożnych zginie. Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone. Dawid daje piękne porównanie, że jeżeli człowiek nie będzie tak, jak w pierwszym wierszu powiada, że jeżeli będzie mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, na drodze grzesznych nie stoi, na stolicy na śmiewców nie siedzi, a w zakonie Pańskim jest kochanie jego, lubi o tym myśleć, we dnie i w nocy to będzie jak drzewo nad strumieniem wód wsadzone. A jak to wygląda, proszę braci, drzewo nad strumieniem wód wsadzone? Zawsze świeże, zawsze piękne i zawsze zielone. W Afryce i widocznie w Palestynie, tam gdzie Dawid był, są takie drzewa, które zawsze są zielone, których liść nie opada, dlatego że one są wsadzone nad strumieniem wód, gdzie mają dosyć wody i nie przeżywają tego okresu, żeby liście z nich spadały. I dlatego i tutaj psalmista Dawid, albo z literalnego drzewa, albo opisując charakter człowieka, symbolicznie mówi, jak gdyby ten człowiek był zawsze zielony, zawsze czerstwy, zawsze żywy i że zawsze będzie żył. Chciał nam inaczej powiedzieć, że jeżeli będziemy chrześcijanami, jeżeli będziemy dziećmi Bożymi, to będziemy wiecznie żyć. Nigdy nasze życie się nie skończy. Proszę, braci, pewnie, że tak, że my starości nie zatrzymamy. I Dawid sam, kiedy mówił te słowa, a to nieraz już był starcem. Tak, przyszedł czas, kiedy siwowłosy starzec Dawid, a musiał wziąć swój miecz, zawołać Salomona i powiedzieć mu: masz, przyjm ode mnie jako symbol władzy i ty rządź narodem, a ja będę przyłączą do ludu mojego. Ale on dla nas powiedział, że my się mamy nie starzeć, mamy być podobni do drzewa wsadzonego nad strumieniem wód. Brat Edgar, ten miły brat, który żył za życia pastora Rosla, napisał bardzo piękny wykład, broszurę swoją i jako doktor medycyny bardzo dobrze znał botanikę, drugą część nauki, która jest bardzo piękna. Wiecie o tym, że my nie mamy czasu poznać nawet głębiej życia w przyrodzie. Nasze życie jest bardzo krótkie i brat Edgar, będąc doktorem medycyny, znał również botanikę, czyli naukę o przyrodzie. I proszę, braci, napisał bardzo piękną broszurę. Charakter chrześcijanina przyrównał do drzewa wsadzonego nad strumieniem wód. A jak wygląda to drzewo? Bardzo pięknie. Dlatego my, kiedy czytamy jego broszurę, a w obecnej chwili, kiedy będę chciał w skróceniu, w tym krótkim czasie przedstawić braciom, jak wygląda to drzewo nad strumieniem wód wsadzone, które może być obrazem na chrześcijanina, a to zauważymy, jak daleko jesteśmy rozwinięci wprawdzie. Czy my jesteśmy jeszcze tym słabym drzewem, tą malutką rośliną, która pala potrzebuje? Tak jak ogrodnik robi, kiedy ma słabą roślinę, małe drzewko, a zasadzi w ziemię tylko pestkę, jak my nazywamy w polskim języku, pestkę, właśnie to samo jądro, to ziarenko, a wsadzi tylko do ziemi, to wiecie, że spodziewa się, że z tego ziarenka urośnie drzewo. Ale nie zaraz to ono stanie się drzewem. Ono musi kilkanaście lat rósć, a są drzewa, które bardzo długo rosną, żeby wyrósć na potężne drzewa. Widzieliście na pewno ilustracje drzew z Kalifornii w Ameryce, które są olbrzymich rozmiarów. Pod niektórymi drzewami samochody mogą przejechać. One są takiej grubości, że kilku ludzi, gdyby ręce rozłożyło i chwycili się za ręce wokoło, nie mogą opasać tego drzewa. Podobno, że niektóre z tych drzew są z czasów jeszcze chrystusowych, a nawet przed Chrystusem zasiane przez przyrodę, same się zasiały i dlatego przez ziarenko i dzisiaj one liczą kilka tysięcy lat. I dlatego proszę, braci, właśnie zależeć, jakim my jesteśmy drzewem. I my, kiedy czytamy o tym drzewie w broszurze brata Edgara, drzewo nad strumieniem wód wsadzone, to możemy odgadywać sami dla siebie. Innych bliźnich zostawmy w spokoju. Niech będą tymi większymi czy mniejszymi drzewami. Ale przecież my najbardziej są ciekawi, kiedy zaglądamy do Słowa Bożego, do lustra, to chcielibyśmy wiedzieć, jakie my drzewem jesteśmy. Jak daleko jest rozwinięty nasz charakter i dlatego w którym miejscu my są zaawansowani. I brat Edgar pomaga nam. I nie tylko brat Edgar, ale święty Piotr apostoł, na którego brat Edgar się powołuje. I święty Piotr apostoł w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, a czytamy tam od trzeciego wierszu, mówi tak: jako nam jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w porządliwościach. Bardzo pięknie święty Piotr mówi, że nam są bardzo wielkie i kosztowne obietnice darowane. Jak my często o tym zapominamy. Proszę, braci, jaką wspaniałą nagrodę Bóg wystawił dla Kościoła. Jak my często zniechęcamy się, O, gdybyśmy mogli na chwilę zobaczyć, gdyby Pan Bóg mógł odsłonić niebieską kurtynę, a pokazać nam na chwilę niebo, jak niebo wygląda z aniołami, gdzie jest wieczny pokój, gdzie nigdzie nie ma niedoskonałości, gdzie są wieczne śpiewy u stolicy nóg Bożych, gdzie cherubini, serafini, archaniołowie i aniołowie zbierają się u nóg stolicy Bożej i nucą mu piękne pieśni. Możliwe, że mu nieraz śpiewają: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący. Oddają mu hołd i są szczęśliwi, że ich stworzył. Gdybyśmy mogli zobaczyć to miejsce, gdzie nie ma łez, nie ma nigdy orszaku pogrzebowego, gdzie wszyscy są szczęśliwi. I proszę, braci, i później, gdybyśmy stamtąd wrócili, przyszli na ziemię i teraz zrozumieli, że za krótkie parę lat naszego obecnego życia, to tam się będziemy mogli znaleźć. Jakbyśmy gorliwi byli, jakbyśmy chętni byli do służenia Bogu i braciom naszym, rozumiejąc, że to jest bardzo krótka chwila. Tak jak mówi święty Paweł w jednym miejscu, ten lekki i króciuchny ucisk nasz. Jakbyśmy wtedy pojmowali, że życie nasze jest bardzo krótkie i nie trzeba się skarżyć, nie trzeba narzekać, ale mieć oczy podniesione i patrzeć na tą nagrodę. Jeszcze więcej. Dobrze, że Pan Bóg z taką wspaniałą nagrodą, bardzo wielkie i kosztowne obietnice mają nam być darowane, to zwrócił się do ludzi. Gdyby to Pan Bóg w niebie aniołom ogłosił, pomiędzy cherubami, serafinami, aniołami lub archaniołami, różnymi rangami, jakie tam w niebie są. Gdyby Pan Bóg tak ogłosił, że kto mnie z was będzie wiernym 50 lat, 60 albo 80, to ja mu za to dam swoją boską naturę. Ja myślę, proszę braci, że w niebie odbywałaby się walka, albo wyścig by się odbywał. Każdy z aniołów chciałby zdobyć tą naturę, bo oni patrzą na oblicze Boże. Oni widzą, jak wspaniale Bóg wygląda. Ale Pan Bóg wiedział, że gdyby im wystawił taką ofertę, to oni, widząc Jego chwałę, Jego majestat, to by wszyscy ręce wyciągnęli, chcieliby zdobyć. Dlatego Pan Bóg powiedział: nie, ja żadnemu z was takiej nagrody nie wystawię i nie udzielę, ale z moim szczęściem pójdę na dół, do ludzi, do człowieka, który jest mało mniejszym od anioła, który ma inteligencję, ma rozum, potrafi pojmować sprawy, a ja im wystawię taką ofertę, bo wy jesteście szczęśliwi jako aniołowie i macie sposobność patrzeć na moje oblicze, ale ja z tą ofertą, nagrodą pójdę i zwrócę się do tych, którzy nigdy mojej twarzy nie widzieli, którzy nigdy nie widzieli jasności i blasku, jaki tutaj panuje w niebie, którzy nigdy nie widzieli tej atmosfery, jaka tutaj jest. Jeżeli do nich się zwrócę z ofertą, to teraz zobaczę, jak oni będą robić o to wyścig. I kto z nich będzie najwierniejszy, najszlachetniejszy, kto z nich będzie wiernym aż do końca w życiu, to za ten krótki czas otrzyma nagrodę. Proszę, braci, gdyby aniołowie wolno im było, Pan Bóg im zabronił, żeby do nas głośno nie mówili. Gdyby mogli do nas głośno przemówić, gdyby mogli się ukazywać, to by nieraz niejednego brata albo siostrę wzięli za rękę i ciągli by go do nagrody. Oni by nas zachęcali: nie smuć się, bracie, i czemuś jest opieszały, nagroda cię minie. Wspaniała nagroda, której już nigdy nie będzie. Nie zniechęcaj się, patrz, już masz niedaleko. Jeszcze krótka chwila, a będziesz mógł zdobyć tę nagrodę. Ale Pan Bóg powiedział: nie wolno. Cisza. Nic nie mówcie. Ja sam ich wystawię na próbę, czy oni będą chcieli do końca mnie być wiernymi, czy nie. I jeżeli ktoś nie zdobędzie pierwszej nagrody, to jeszcze będzie mógł otrzymać drugą. I dlatego niebo milczy. Aniołowie nam nic nie mogą głośno powiedzieć, a Bóg nam dał słowo swoje jako pochodnie dla naszych nóg, żebyśmy mogli być tymi wybranymi członkami Kościoła. Resztę od nas będzie zależało, jak my to będziemy kochać, jak my to będziemy cenić, jak my tej kosztownej perły będziemy umieć strzec. I niektórzy z braci wypuszczą ją z rąk. Pamiętacie, że Biblia mówi o klasie tak zwanej merary, czyli klasie gorzkości, klasie goryczy. Tak, to będą ci, którzy zawarli z Bogiem przymierze, ale którzy przestali być gorliwi później. Zniechęcili się. Oni biegli na początku wspaniale, tak jak biegacze, ale coraz bardziej opuszczali się w biegu. I już nie padną do mety jako pierwsi, ale padną jako drudzy. I oni otrzymają mniejszą nagrodę, ale i ta mniejsza nagroda będzie wspaniała. Biblia tłumaczy, że nie powstał z tych, którzy się z niewiast drodzą na ziemi, większy nad Jana Chrzciciela. Ale ktobykolwiek w Królestwie Niebieskim był najmniejszym członkiem, najmniejszym w Królestwie Niebieskim, to będzie większy jak Jan Chrzciciel na ziemi. A więc proszę, braci, gdybyśmy nawet nie otrzymali pierwszej nagrody, ale gdyby Pan Bóg nas i tą drugą obdarzył, żebyśmy mogli należeć do klasy wielkiej kompanii, żebyśmy mogli ze śpiewem stanąć przy Jego stolicy, czyż to również nie będzie wielki i wspaniały zaszczyt? Czy to nie będzie radość patrzeć na oblicze Ojca Niebieskiego, Jezusa Chrystusa i tysięcy aniołów, apostołów i wiernych w ciągu całego wieku ewangelicznego? Ja myślę, że tak. A jeszcze są rzeczy, których my nie wiemy. Jaką wspaniałą niespodziankę Bóg ma może dla nas przygotowaną. Apostoł Paweł powiedział, czego oko ludzkie nie widziało, ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie stąpiło, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. Nam to, mówi, Bóg objawił. Częściowo jeszcze, ale nie w całej pełni. Proszę, braci, Bóg ma jeszcze wiele niespodzianek ukrytych. Nawet z bratem, którym podróżujemy razem, tośmy rozmawiali u nich w domu, czy Bóg ma może jeszcze jakieś niespodzianki, o których my nie wiemy. Na przykład, jeżeli przejdziemy poza wtórą zasłonę, a kochamy naszych krewnych, mamy serdecznych przyjaciół, czy będziemy się im mogli pokazać w tysiącleciu, czy nie? Czy będziemy mogli uścisnąć nasze dzieci, czy nie? W naszym Panu jest pokazany przykład, że chociaż nieśmiertelność otrzymał duchowe ciało, a jeżeli kochał uczni apostołów, to było mu zezwolonym, że mógł się przemienić, uściskać ich, pozdrowić, nacieszyć się nimi. I proszę, braci, my nie wiemy, czy może Pan Bóg nie zezwoli członkom Kościoła, nawet w tysiącleciu, żeby mogli porozmawiać z tymi, których kochali, żeby mogli ich uścisnąć, a później wrócić z powrotem przed oblicze Ojca Niebieskiego. I tym bardziej jeszcze, żeby pokazać całemu światu, jak Bóg za wierność hojnie wynagradza. I dlatego Bóg może ma wiele niespodzianek przygotowanych jeszcze dla nas, o których my nie wiemy. I dlatego, umiłowani bracia i siostry, nagroda jest wspaniała. Ale teraz święty Piotr mówi tak. Ku temu, tedy samemu, wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność, a do umiejętności powściągliwość, a do powściągliwości cierpliwość, a do cierpliwości pobożność, a do pobożności braterską miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie niepróżnymi ani niepożytecznymi, wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak pięknie tłumaczy święty Piotr, że mając taką nadzieję, takie obietnice wystawione, mamy coś zdobywać w życiu. Cnotę jedną po drugiej. Zalety serca jedne po drugiej. I pierwsze mówi do wiary, dodajcie cnotę. Czyli, że pierwszą rzeczą, którą musimy zdobyć, to jest wiara nasza. Tak, proszę braci, bez wiary kroku naprzód nie można postąpić. Pomyślmy sobie czasem, może macie i wątpliwości, czy to wszystko prawda? Czy my jesteśmy w prawdzie? Czy to może nam się tylko tak wydaje? Czy w ogóle to nie jest złudzeniem czasem, że my żyjemy? Czyśmy może nie powstali drogą przypadku? Możeśmy tak przyszli na świat drogą ewolucji, drogą przypadku i drogą przypadku umrzemy. Kiedy myślimy na chwilę o tym, to zaraz na myśli przychodzą: nie, jak czarnym byłby grób, jak ciemnym byłby, z którego by nigdy wyjścia nie było i nadziei. To nas przestrasza i mówimy: nie, Bóg musi być. Myśmy nie narodzili się drogą przypadku, ale właśnie Stwórca musi być na tym pięknym światem i zaczynamy wiarę zdobywać. I apostoł Paweł gdzie indziej powiada: wiara jest gruntem, czyli podstawą dla nas, tak jak fundament dla budynku stanowi bardzo ważne znaczenie. Jeżeli ktoś nie jest budowniczym, nie miał z budową do czynienia, tak jak fundament dla budynku stanowi bardzo ważne znaczenie. Jeżeli ktoś nie jest budowniczym, nie miał z budową do czynienia, to spotykałem ludzi i spotykam w Polsce, a dlatego, że pracuję w budownictwie, to proszę braci, widzę błędy, jakie ludzie popełniają. Jeżeli są biedni, to chcą zaoszczędzić, kiedy budują budynek, ale próbują zrobić oszczędności we fundamencie. Żeby trochę słabszy fundament, trochę nie za głęboki, żeby był. I ci biedni ludzie najwięcej tracą. Kiedy wykonają budynek, cały budynek zaczyna pękać i rysować się. I kiedy przyjeżdżamy na kontrolę, stwierdzamy: słaby budynek. I dlatego jak pięknie apostoł Paweł nam tłumaczy, że wiara jest gruntem, fundamentem, podstawą, na czym my cały gmach charakteru wznosimy. Jeżeli tylko dopuścimy, że do wątpliwości w sercu, jeżeli wątpliwości będą przychodzić w naszym umyśle, budynek będzie się rysował. Będzie coraz to bardziej słabym, a może przyjść czas, że cała budowa nam się rozsypie. Wszystko, cośmy budowali. I czy to nie jest prawdą, że jeżeli w życiu chcemy być dobrymi, miłosiernymi, to dlatego, że spodziewamy się również nagrody, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I my wiedząc o tym, że Bóg jest dobry i że zaleca, żebyśmy byli dobrymi, to staramy się być miłosiernymi, dobrymi dla naszych słabych bliźnich. I dlatego proszę braci, również to, że walczymy ze swoimi nałogami. Przed poznaniem prawdy Słowa Bożego mieliśmy niektóre nałogi. O, jak nas ciągło do nich. Ja myślę, że każdy z was, jak tu siedzicie na zebraniu, to miał coś ulubionego. Jeden nie mógł się obejść bez kina. Wystarczyło tylko spokojną muzykę i ekran. A jak ciągło nas to, jak nas to strasznie pociągało. Dla innego był teatr, dla innego przyjemny papieros, dla innego światowe towarzystwo, inny, jak usłyszał tylko walca, zabawy, muzykę, to go pociągało. To były nasze perły. Ale Pan Jezus powiedział: podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi,
który spotkał jedną perłę, bardzo drogą, i z radości poszedł i sprzedał wszystkie tamte, a kupił tylko tą jedną. Tak, on wiedział, że jeżeli prawda spotka się ze szlachetnym sercem, to tamte wszystkie perły małymi się staną. One stracą wartość. Pozostawimy je nieraz na uboczu, nie będziemy mieć czasu na nie, a będziemy pilnować tej jednej, drogiej, cennej perły. I kiedy położymy ją w domu na stole, tą jedną wielką perłę, a później położymy tamte drugie, kiedyś dawne perły. Prawda, jak tamte się małe wydają, jakie blade, jakie biedne w stosunku do tej jednej kosztownej perły, jaką Pan Bóg, z jaką nas zapoznał. I dlatego, proszę braci, właśnie wszystko budujemy na wierze naszej. Wiara jest podstawą charakteru chrześcijanina. I jeżeli będziemy mieć słabą wiarę, to będziemy biedni ludzie. Burza będzie nami miotać bałwany morskie we wszystkie strony w życiu. Z której strony wiatr zawieje, to tam nas popędzi. Będziemy słabymi ludźmi, tak jak drzewko. Jeżeli jest wątłe i słabe, a zacznie się rozwijać, to z której strony wiatr zawieje, to tam się chyli. I pamiętacie, jak święty Paweł apostoł, jeżeli się nie mylę, to w liście do Efezjan, będę próbował odnaleźć jego słowa, to zaleca nam, żebyśmy nie byli takim drzewkiem chwiejącym się. I w 4 rozdziale listu do Efezów, a 14 wierszu mówi tak, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. Nie bądźmy takimi słabymi dziećmi, wprawdzie nierozwiniętymi, co jak wiatr uderzy, to chwieje i rusza nami. Jaka tylko by nauka się pojawiła, gdyby tylko ktoś przyszedł, a my będziemy mieć słabą wiarę i powiedział nam, proszę Pana, człowiek powstał drogą ewolucji. Tak nauka mówi. No to my z miejsca nie mamy odwagi i zaczynamy wątpić. Biedne drzewko takie. Jesteśmy takim słabym drzewkiem. Gdzie indziej ktoś nam powie, że kościotrupa widział, który był podobny do człowieka. To może człowiek nawet i z takiego się rozwinął. No i my też zaraz, a może i tak było. Możeśmy przypadkiem powstali i może przypadkiem umrzemy. Zaraz nasza słaba jest wiarą. Jeszcze ktoś inny inaczej może naszą wiarę doświadczać. Nie bądźmy tym biednym, chwiejnym drzewem. Bądźmy silnym drzewem. I proszę braterstwa, bardzo ważną jest wiara u chrześcijanina. Paweł przyrównał ją do fundamentu pod budynkiem. A Piotr apostoł przyrównał wiarę jako podstawę, pierwszy stopień. A brat Edgar, kiedy mówi, że chrześcijanin powinien być podobnym do drzewa, to przyrównał do korzenia u drzewa. Że wiara jest podobna do korzenia u drzewa. Jeżeli chrześcijanin podobny jest do drzewa, jego wzrost, to sama wiara jest przyrównana do korzenia. Bo korzenia nie da się zobaczyć. Bardzo rzadko zobaczycie korzeń u drzewa. On jest schowany w ziemi. Jego się nie da widzieć. I proszę braci, a jednak korzeń jest. Tak samo jest z wiarą. To jest w sercu i to jest w umyśle naszym. Wiary się nie da komuś pokazać. Nie. Ale to jest w naszym sercu. To jest w naszym umyśle. My tego nie potrafimy komuś pokazać. Tak jak korzenia u drzewa. Jeżeli gdzieś rośnie przy drodze, przy szosie, a więc korzenia się nie widzi. Ale czy trzeba aż kopać, zakasać rękawy, wziąć kilof, żeby kopać czyjeś korzeń? Nie. My jako ludzie logiczni, myślący, wiemy o tym, że jeżeli drzewo ma zielone liście i rośnie, to mówimy, korzeń jest, chociaż go nie widzimy. I ateiści, którzy nie wierzą w Boga, im powinniśmy kazać kopać. Niech sprawdzają, czy są korzenie, bo oni wyznają teorię, że w co nie widzą, to nie wierzą. Więc jeżeli dochodzimy do drzewa, a idziemy za ateistą, a on wyznaje teorię, że czego nie widzi, to nie wierzy, to każmy mu kopać, niech szuka korzenia. a my będziemy stać i uśmiechać się, prawda? Że jego praca jest daremną, bo my kopać nie musimy, a wniosek wyciągamy, że korzeń musi być. Adam, ktoś powiedział, że w co nie widzę, w to nie wierzę. Adam Mickiewicz, jako wierz polski, słyszeliście o tym człowieku, który był bardzo zdolnym, napisał wiele pięknych poezji, a jeden raz w życiu, że był człowiekiem wierzącym, to nawet wypowiedział takie piękne słowa. Jeśli mówisz, w co nie widzę, w to nie wierzę, nie wiesz własny rozum, jeśli mówisz szczerze. Mickiewicz tak powiedział. Jeśli mówisz i wyznajesz teorię, co nie widzę, w to nie wierzę, to nie wiesz we własny rozum, jeśli mówisz szczerze, bo własnego rozumu też nie zobaczyłeś. Nie wiesz, że go masz. Powinieneś nie wierzyć w to. A jednak, proszę braci, chyba sami ateiści, którzy wyznają teorię, że tylko w to wierzą, w co widzą, to ja myślę, że oni wierzą w rozum, że go mają. I dlatego tą teorię nie da się zawsze zastosować. I dlatego my nie widzimy, a wierzymy. I pamiętamy naszego nauczyciela, który jest wzorem dla nas, że pomiędzy jego uczniami, jego apostołami, a znalazł się jeden też niedowiarek. Widocznie Pan Jezus dlatego go powołał, Tomasza, żeby był jego apostołem, że chciał pokazać, że charaktery powątpiewające, które mają wątpliwości, on nie odepchnie. Mogą być dzisiaj jego uczniami, jeżeli całkiem nie zwątpią. A w przyszłości i dla Tomaszów będzie nadzieja, że Pan ich przekona. Bogu dzięki, że nie wierzymy w taką naukę, że gdy chodzi o Tomaszów, którzy chcą dotknąć, pomacać, to protestanci wierzą, że wszyscy tacy w dzisiejszym czasie, którzy wyrażają się, że nie wierzą w zmartwychwstanie, oni muszą tego doczekać, muszą to widzieć, to protestanci mówią, pójdą do piekła. Świadkowie mówią, zginą w Armagedonie. A my, patrząc się na dobroć Chrystusa, kiedy właśnie Tomasz powiedział, że on musi dotknąć, pomacać, biedny Tomasz zapomniał się, że oprócz 11 apostołów, bo Judasz już nie żył, nawet, przepraszam, 10, oprócz 10 innych apostołów, a on był 11, to proszę braci, jest ktoś 12, jest jeszcze ktoś, kto go słucha. Tomasz o tym nie wiedział, on dyskusję prowadził z braćmi. O, nam się to często zdarza, że my tak się zapomnimy w naszych rozmowach, w naszej dyskusji z braćmi, że zapomnimy nawet o tym, że ktoś nas słucha. I tym był nasz Pan. I kiedy Tomasz mówił, że on musi dotknąć, pomacać, on nie będzie łatwowiernym, tak jak drudzy, strofował uczni za to, to naraz, bez otwarcia drzwi, ktoś stanął i powiedział, pokój wam. Wszystkich pięknie pozdrowił, ale szukał kogoś oczami, oglądał się po wszystkich 10, jak gdyby kogoś upatrywał. Tak, i znalazł go. Zatrzymał swoje spojrzenie na Tomaszu. I mówi, Tomaszu, nie potępił go, tak jakby czasem zrobili to ludzie. Ale mówi, Tomaszu, powiedziałeś, że jeżeli nie zobaczysz przebitego boku i świeżych moich ran, to nie uwierzysz. Chciałeś dotknąć, przekonywałeś swych braci. Zdawało ci się, że jeden jesteś mądrzejszy od nich wszystkich. Chodź teraz. Chodź i wkładaj. Tomasz uklęknął na kolana i powiedział w ciszy. Boże mój, Panie mój. Nie szedł dotykać. To mu wystarczyło. A Pan Jezus wtedy powiedział piękne słowa. Tomaszu, położył mu dłoń na jego ramię, dlatego, że zobaczyłeś, uwierzyłeś. Ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Uznani przez Boga, błogosławieni w dzisiejszym czasie są ci, którzy nie widzą, ale sercem wierzą. Z tych Bóg zwycięzców wybiera. A przyjdzie czas, że takich Tomaszy na świecie jest tysiące. Tak tych, którzy mają na imię Tomasz, jak i tych, którzy wątpią, którzy często dzisiaj posiadają wątpliwości. Przyjdzie czas, że oni zmartwychwstaną. Ja, proszę braci, mam krewnych swoich, dalszego krewnego w rodzinie, który nie jest w prawdzie. On nie może uwierzyć w zmartwychwstanie, ale tak mi powiedział, że mówi, jeżeli doczekam tego, co wy czasem mówicie na pogrzebie, że przyjdzie godzina, kiedy wszyscy ludzie zmartwychwstaną i kiedy ja tego doczekam, że ja wstanę i tak jak wy powiadacie, młody, żywy, bez marszczek na twarzy, to będę pierwszym, co uklęknie nad grobem i złoży hołd Bogu. Będę modlił się do Niego i będę Mu serdecznie dziękował. Proszę braci, jesteśmy bardzo wdzięczni Panu naszemu i Bogu, że ten czas przyjdzie. Tomasze zostaną przekonani. Ta chwila i to spotkanie nadejdzie kiedyś. Ale proszę braterstwa, my dzisiaj mamy wierzyć w to, co nie widzimy. Nasza wiara jest wystawiona na próbę. I jak pięknie mówi święty Piotr, pierwszym stopniem jest wiara. Miejmy ją silną. Miejmy wiarę potężną. Tak jak wiecie, że tylko drzewo może to przeżyć burzę, które ma silne korzenie. I dlatego również nie żałujmy tego, że Pan nas wystawia na burzę i doświadczenia w życiu. Może gdybym z wami rozmawiał, to byście mi mogli o wielu burzach opowiedzieć, któreście przeżyli w małżeństwie albo w rodzinie swojej, albo nawet w zgromadzeniu, że Bóg dozwolił, że czasem byliśmy uczestnikami burz. Ale proszę braci, przecież my się na to poświęcili. Nasze życie ma być pełne burz. Tak, bo my mamy zostać zaszczyceni wielką nagrodą. Za darmo nie można jej otrzymać. Musimy być wypróbowani. I wy wiecie o tym, że kiedyś, gdy budowano jeszcze okręty żaglowe, tak jak okręt Santa Maria, na którym Kolumb jechał i odkrył Amerykę, to proszę braci, te właśnie okręty budowano z drzew cedrowych albo z jodeł. I maszty, które były później, na których żagle wieszano, na okrętach, to z jakich drzew produkowano je? Z jakich drzew wyrabiano? Właśnie z jodeł i z drzew cedrowych, które są w górach i które od maleństwa wystawione są na burze. Dlatego, że nieraz wiatry wiały, kiedy one małe były i umiały się kołysać, poddawać, a korzenie głęboko zapuściły, to żadna burza ich nie wywróciła. I z tych elastycznych drzew, a właśnie ludzie, rzemieślnicy wyrabiają piękne maszty. I Bóg również, jako prawdziwy budowniczy, szuka takich wykołysanych drzew różnymi burzami w życiu, żeby nas kiedyś użyć, a żebyśmy mogli być okrętem dla całego, dla wszystkich narodów świata, gdzie by wszyscy schronienie mogli znaleźć, a dlatego będzie nas doświadczał burzami. I wy wiecie o tym, święty Piotr mówi, a do wiary dodajcie cnotę. W polskim języku wyraz ten nie jest jasnym. Tam powinno być przetłumaczone, a do wiary dodajcie męstwo, siłę. O, nie wystarczy sama wiara. Spotykamy niektórych braci albo sióstr, albo sympatyków, co mówią, bracie, czy ja to muszę iść na zebranie? Czy ja muszę narażać się, kiedy sąsiedzi by się ze mnie śmiali? Czy ja to muszę pójść na zebranie? Przecież ja w sercu mogę być pobożny i sobie wierzyć. O, Biblia mówi, wiara bez uczynków martwa jest. I musimy się nie wstydzić Chrystusa. Gdzie indziej co jest powiedziane? Pan Jezus powiada, kto by się mnie wstydził przed tym rodzajem złym i cudzołożnym, to przyjdzie czas, kiedy ja nie wyznam imienia Jego przed aniołami zebranymi, którzy będą manifestacyjnie czekać na Kościół, który będzie wynagrodzony, to ja takiego imienia też nie odczytam. Pan Jezus znał nasze biedne, ludzkie serca, że my nieraz wstydzimy się prawdy, Jego Ewangelii. Przychodzą nam rumieńce wstyd na nasze policzki, gdybyśmy gdzieś w urzędzie mieli się przyznać, kim jesteśmy. To nie jest męstwo. Jeżeli się wstydzimy, serce nam jeszcze mocno bije. Krępujemy się powiedzieć, jaką jest nasza nadzieja. To znaczy, że jeszcze nie mamy męstwa. Jesteśmy słabym drzewkiem, które tylko korzeń ma. Słabą wiarę w swoim sercu, ale jeszcze nie ma pnia rozwiniętego. I brat Edgar, kiedy mówi o cnocie, o męstwie, to mówi, że to już jest kielek, który wyrasta z ziemi. Potem poznajemy, że drzewko się przyjęło. I ogrodnik, jak tylko zobaczy kiełek z ziemi zielony, to mówi, drzewko przyjęło się. I tak samo Pan Bóg i tak samo bracia. Jeżeli zobaczą, że ktoś już męstwo posiada, nie wstydzi się wiary, jest odważnym chrześcijaninem i jest gorliwym na zewnątrz, a to mamy nadzieję, że drzewko się przyjęło. Z takiego brata, siostry bardzo się radujemy i cieszymy, bo on jest na zewnątrz ożywiony. To się da widzieć. Jednak po jego życiu, po obcowaniu, że do wiary jest dołożona cnota. Pamiętacie, był jeden książę w narodzie żydowskim, nazywał się Nikodem, który wiarę posiadał, tylko nie posiadał cnoty, czyli męstwa. I kiedy kochał Chrystusa, wierzył w Niego, to przyszedł do Niego, ale nie w dzień, tylko w nocy. Przy blaskach zachodzącego słońca, kiedy było ciemno, a nikt nie mógł Jego twarzy rozpoznać, to On wtedy szukał drogi do Chrystusa i znalazł ją. Bogu dzięki, że i dla takich słabych Pan Jezus był dobrym. Nie odepchnął Nikodema i nie zestrofował go za to. Kiedy ten przyszedł w nocy, a postawił kaganek lampkę swoją i mówi, mistrzu, my, to jest ja, Józef z Arymatei i kilku jeszcze książąt w mieście, my wiemy, żeś od Boga przyszedł. My wierzymy Tobie, my w Ciebie uznajemy, ale mam pewne trudności, wątpliwości i przyszedłem do Ciebie. Ale zwróćmy uwagę, że przyszedł w nocy. Jemu było ciężko przyjść w dzień. On się krępował Jezusa i dlatego przyszedł nocą. Proszę braci, nie bądźmy takimi uczniami, którzy by byli tak słabi, żeby potrzebowali nocy, żeby dopiero w nocy mogli się przyznać do Pana. Nie, my będziemy w dzień Go naśladować, bez względu, co nas za to spotka. Pięknie jest powiedziane, do wiary dodajcie cnotę, czyli męstwo. Mamy dołożyć uczynki, siłę. Mamy walczyć z nałogami naszymi. Jeżeli mieliśmy przed poznaniem prawdy jakieś nałogi, grzechy, nawet mogli bracia o tym nie wiedzieć i siostry, ale nam sumienie mówiło, że to jest niedobre, tego nie wolno praktykować, to mamy z tym zerwać. Mamy dołożyć męstwo, mamy prosić Pana o siłę w tym kierunku, żebyśmy w jakiś nałóg nie popadli, co by nad nami miał górę i myśmy nie mogli się obronić. Pan nie chce mieć słabych żołnierzy w swojej armii. Chce, żebyśmy byli silni. Mówi, a do wiary dodajcie cnotę, a do cnoty umiejętność. Jak pięknie święty Piotr tłumaczy. A do cnoty umiejętność, do męstwa. A dlaczego? Tak, bo gdybyśmy silną wiarę mieli i mieli męstwo, to wiele głupstw możemy popełnić. Jeżeli będziemy tylko męstwo posiadać i silną wiarę, a nie będziemy umiejętności posiadać, delikatności, taktu w stosunku do naszych bliźnich, to my sobie wiele kłopotów spowodujemy. I czy nie pamiętamy takiego okresu? Są niektórzy z braci, co w młodym wieku byli entuzjastami. Pamiętamy, żeśmy żadnemu księdzu nie podarowali. Jakby tylko wszedł do wagonu, a znalazł się koło nas, to kiedyśmy posiadali wiarę i męstwo, tośmy już mu nie podarowali, żeby go zostawić w spokoju. Bośmy dwa przymioty mieli, tylko nie posiadaliśmy jeszcze umiejętności. Nie wiedzieliśmy, jak do człowieka kształconego należy podejść, jak należy z nim rozmawiać, ale czasem uważaliśmy, że należy mu dobrze dać za piekło. I dlatego i cieszyliśmy się z tego. Pamiętam, w Polsce podobno zaszedł wypadek, że jeden z braci akurat natknął się na księdza w wagonie. No i posiadał wiarę i posiadał cnotę, czyli męstwo. I wtedy, kiedy zaczął rozmawiać, to ani raz nie chciał mu powiedzieć ksiądz. Wy wiecie, że to nie jest żadne przestępstwo, chociaż ksiądz się nie powinien obrazić, gdyby mu powiedział panie, ale człowiek lepiej wychowany powinien powiedzieć proszę księdza. I nam żadna korona nie spadnie z głowy i to nie jest żadne przestępstwo, tak jak lekarzowi mówimy panie doktorze. A więc jeżeli, proszę braci, ma taki tytuł, możemy mu powiedzieć proszę księdza. Ale ten brat uważał, że to niewłaściwe, no więc mówił mu proszę pana. A ksiądz mówi, ja nie jestem żaden pan, ja jestem osoba duchowna. O, mówi, ksiądz jest osoba duchowna, to ja to sprawdzę. Mówi, zamknę drzwi wagonu, pójdę do drugiej separatki i zobaczę, czy ksiądz przejdzie na drugą stronę. Bo Pan Jezus, jak był osobą duchowną, to bez otwarcia drzwi przeszedł do uczni. Pomiędzy apostołami stanął i powiedział, pokój wam i pokazał się Tomaszowi. A ja teraz pójdę i zamknę i zobaczę, czy ksiądz przejdzie, jak ksiądz jest osobą duchowną. Naturalnie ksiądz się zaczerwienił, a ten brat uważał, że wygrał, że zwycięstwo odniósł. Ale to nie jest szlachetna broń. To nie są najlepsze metody przedstawiania prawdy. I dlatego proszę braci, żebyśmy nie popełniali głupstw, żebyśmy wiele rzeczy złych nie zrobili, to do tego jest potrzebny przymiot umiejętności. A do wiary dodajcie męstwo, a do męstwa dodajcie umiejętność. Żebyśmy w naszej gorliwości, w naszym entuzjazmie nie popełniali błędów, żebyśmy zastanowili się, czy jest czas komuś na opowiedzenie Ewangelii, czy nie jest czas. Czy mogę z tym człowiekiem rozmawiać, czy nie mogę. Czy on jest przygotowany, jego umysł, czy nie jest przygotowany. Czy mam zrobić to delikatnie, czy mam to zrobić mocniej. Czy mam mówić na temat książek, czy mam wprost przejść na Ewangelię. Tak, my się musimy nieraz zapytywać. To się nazywa umiejętność. I ona nam jest bardzo potrzebna, proszę braci. Umiejętność jest nam potrzebna do żony naszej. Jeżeli jesteście żonami, umiejętność potrzebna jest do męża. Trzeba go dobrze znać, żeby nieraz z nim wytrzymać, prawda? Dlatego to się nazywa umiejętność. Umieć współżyć z kim. Jeżeli ktoś jest gwałtownym, prędkim z usposobienia, to żona, jak ma takiego męża, ona wie o tym, że musi być powolna i cicha. Im on więcej będzie mówił, to nic się nie odzywać. I burza przejdzie. I odwrotnie, uczyć się sztuki życia, jak poznawać charaktery drugich i jak siebie do nich dostosować. To się nazywa umiejętność. Umiejętnymi musimy być tak samo do dzieci naszych, w wychowaniu naszych dzieci. I nieraz, kiedy jesteśmy starzy, a nasze dzieci nie poszły najlepszą drogą, albo nie umiłowały Pana i prawdy, to nieraz stawiamy sobie pytanie, czyśmy wszystko zrobili, co było w naszej mocy. I czasem przychodzą na myśli, że może popełniliśmy pewne błędy. Dlatego to się nazywa brak umiejętności. Dlatego proszę braci, umiejętność jest bardzo potrzebna, a brat Edgar w swojej broszurze umiejętność przyrównał do gałęzi u drzewa. Wiarę do korzenia, męstwo do pnia. Z początku ono jest słabe, później jest mocniejsze męstwo. A umiejętność przyrównał do gałęzi. Wy spotkaliście chyba drzewa w Ameryce o pięknej koronie, jak my nazywamy w Polsce. To drzewo ma piękną koronę, czyli, że ma ładnie gałęzie ułożone. A więc jeżeli we wszystkie kierunki, jeżeli jest niskopienne, no to proszę braci, jest bardzo piękne. Tak samo są pięknymi charaktery, które posiadają umiejętność, czyli takt. Oni wiedzą, jak z każdym człowiekiem porozmawiać, jak się odnieść do starszego, jak do młodszego, jak do prostego człowieka, a jak do kształconego. I najwięcej umiejętności pomiędzy wszystkich apostołów posiadał Paweł apostoł. On umiał być dla bogatych bogatym, dla Żydów Żydem, dla pogan poganinem. Dla biednych niewolników umiał ich zrozumieć, był podobny on sam jak niewolnik. A dla niektórych Żydów faryzeuszy umiał być rabinem. On do każdego otoczenia umiał się przystosować. Posiadał najwięcej taktu, najwięcej umiejętności w życiu. I dlatego Pan o nim powiedział: ten mi będzie wybranym moim naczyniem. Tak, to było piękne, wybrane narzędzie. On posiadał bardzo pięknie rozwiniętą umiejętność. Więc brat Edgar przyrównał to do gałęzi. A do umiejętności dodajcie powściągliwość. O, gdzie to jest w drzewie pokazane? Brat Edgar powściągliwość nazywa samokontrolą. Że drzewo, które ma być pięknym drzewem, musi być pielęgnowane i obcinane. I kiedy jechaliśmy do was, po drodze spotkaliśmy jednego brata, co zajmował się ogrodnictwem. I mówi, że właśnie będzie musiał poobcinać drzewka. A ja mówię: proszę brata, czy brat ma w ogrodzie takie drzewka, co by nie potrzebowały obcinania gałęzi? A on nie zorientował się i mówi: nie, takich nie mam w ogrodzie. A później się uśmiechnął, że to widocznie do nas jest aluzja, że my wszyscy potrzebujemy obcinania. I nie ma takiego charakteru, w którym by nic złego nie było. W polskim języku nazywamy, że każda róża ma kolce. Każda róża. I nie ma takiej róży, co by kolce nie miała. Każdy chrześcijanin ma swoje słabości i wady, ale z tymi wadami mamy walczyć. Pewnie, że całkowicie ich się nie wyzbędziemy, ale z grubsza przynajmniej to będziemy się umieli pozbyć niektórych brzydkich naleciałości. Jedni więcej, a drudzy mniej. Zależy, ile samokontroli będzie w nas. Czas nie pozwoli mi się rozszerzać, ale jaka piękna jest samokontrola. Bracia starsi muszą często pamiętać, aby kontrolowali siebie. Żebyśmy nie byli tylko zadowoleni, że my do braci mówimy i sióstr. A czasem jak my mówimy? Czy nasza mowa jest owocną? Czy jest budującą? Owszem, ja sympatyzuję z braćmi, którzy nie mają zdolności. Oni mogą się starać braciom służyć. Całe serce mogą oddać. Czasem słyszałem, że niektórzy bracia w Polsce starsi, to żeby jeden wykład zbudować, to kilka tygodni muszą na to poświęcić. Można im współczuć, jeżeli tak im ciężko przychodzi sprawa. Ale znam innych, którzy są lekomyślni, którzy myślą tak, że mogą nie czytać, mogą nie studiować, ale mogą być starszymi. I wtedy idą za stół, a jedno i to samo mówią. Powtarzają się i kiedy kończą swój wykład, to wszyscy słuchacze oddychną sobie: dobrze, że skończył. Proszę braci, brak samokontroli. Dlatego taki brat nie kontroluje samego siebie, czy on dobrze postępuje, czy źle. On się nie pyta nawet. Ja myślę, że bardzo dobrą jest rzeczą mieć krytyków. Ale co nas kochają takich krytyków? Dobrym krytykiem może być żona dla brata starszego. Inni by się wstydzili coś powiedzieć. A jak przyjdą do domu, to żona mu powie: wiesz co, z tym się popraw. A nawet na taką drobnostkę, jak krawat miałeś krzywo, nie mogłam wytrzymać. Pani, pamiętaj trochę o sobie. Ona będzie okrzesywała nasze błędy. I proszę braci, nie potrzebujemy się o to obrażać. Nadstawiajmy chętnie ucha. O czym bracia mówią, jakie mamy jeszcze niedokładności, jakie błędy popełniamy. I wtedy będziemy coraz lepszymi narzędziami w służbie braciom i w służbie naszemu Panu. Dlatego samokontrola jest potrzebna tak dla braci starszych, jak i dla wszystkich braci i sióstr. I dlatego my wszyscy mamy wady. Jeżeli nie będziemy siebie kontrolować, analizować, to one będą się w nas nadal rozwijać i rósć. Tak jak ogrodnik, gdyby drzewa nie kontrolował, to te dzikie pędy, tyle ich wyrośnie, że za rok czasu, za 2 lata braku kontroli, a za 5 lat to jest ogród nie do poznania. Dzikość weźmie górę nad szlachetnymi gałęziami. Dlatego tak samo dzieje się z chrześcijaninem, który zaprzestaje kontrolować siebie. Nie widzi swych wad. I proszę braterstwa, dalej jest powiedziane: a do powściągliwości dodajcie cierpliwość. Wiecie, do czego brat Edgar przyrównał cierpliwość? Do liści u drzewa. Tak jak mówiliśmy o gałęziach, mówiliśmy już o pniu. Tak, proszę braci, jest mowa o cierpliwości. A do powściągliwości dodajcie cierpliwość. i brat Edgar cierpliwość przyrównał do liści u drzewa. Czy wam się podoba drzewo bez liści? Ładne jest drzewo w zimie, kiedy liści nie ma? Ja myślę, że nieładne. Że proszę braci, nie wiemy, czy suche, martwe, czy żywe. Dopiero wiosna, gdy przychodzi, a zobaczymy, że drzewo jest w liściach skąpane, cieszymy się, że ono żyje. Chrześcijanin bez cierpliwości jest podobny do drzewa martwego. Tak, bo cierpliwość wiąże się z wiarą. Jeżeli będziemy mieć silną wiarę, że Pan się nami opiekuje, że doświadczenia, które spotykamy, są dla lekcji naszej, że Pan nam wsyła, że musimy Go prosić o pomoc, co nam Pan chce przez to powiedzieć, to nie będziemy się denerwować, nie będziemy się często gniewać, nie będziemy się złościć, będziemy cierpliwymi dla naszego otoczenia, dla naszych braci i będziemy coraz lepszymi. Będziemy do drzewa z liściami. I proszę braci, jeżeli nie mamy cierpliwości, jeżeli się gniewamy często, denerwujemy, oburzamy na wszystko, co nas otacza, słaba nasza wiara. I możemy myśleć, czy my nie jesteśmy martwym drzewem, tak jak drzewo, które nie posiada liści. Ale proszę braci, a jest powiedziane do cierpliwości, dodajcie pobożność. Mówi święty Piotr, że nie wystarczy nawet cierpliwość. Jeszcze pobożność jest potrzebna. I brat Edgar pobożność przyrównał do pączków u drzew. Kiedy pączki oprócz liści, a kiedy ma się rozwinąć kwiat, to najsampierw ukazuje się pączek. To mówi pobożność można pokazać w pączku. Przyrównać do pączka. Że chrześcijanin oprócz cierpliwości będzie wyrabiał w sobie pobożność. Czy to jest zgodne z wolą Bożą, czy niezgodne? Czy będzie dobrze, jak ja tak uczynię, czy będzie niedobrze? Czy to jest wola Boża, czy nie jest wola Boża? Kierować się pobożnością w życiu. To jest bardzo piękny przymiot. Rozsądzać samego siebie. A proszę braci, bardzo piękna cnota przyrównana jest do właśnie do pączka przez brata Edgara. A święty Piotr mówi, a do pobożności przydajcie braterską miłość. I tutaj brat, drogi Edgar, powiada, że w czym może być lepiej miłość przedstawiona u drzewa, jak nie w pięknym kwieciu? I za niedługo, a nawet już teraz, kiedyśmy jechali do was na zebranie, to już spotkaliśmy niektóre piękne drzewa, rozwinięte z kwiatem, jak one ślicznie wyglądają. Pamiętacie, na niektórych pocztówkach albo na niektórych fotografiach naszych, kiedy mamy zdjęcia, gdzie drzewa są w pełni rozwinięte, kwiecił, skąpane są w kwieciu, jak piękne są takie ogrody. I wstawmy sobie pytanie, czy my w naszym sercu mamy rozwiniętą miłość do Boga, do braci i do bliźnich naszych. Jeżeli posiadamy taką miłość, to jesteśmy pachnącymi drzewami. Drzewami, od których może być aromat, sympatia. Każdy z nami chciałby towarzystwo nawiązać. Takim ma być serce chrześcijanina. A więc, kiedy zobaczymy, kiedykolwiek, zobaczycie, bracia, drzewo w kwieciu skąpane, to zaglądnijmy sobie do naszego serca. Czy u nas jest braterska miłość? Rozwinięta, wysoka, czy też tylko jest pączkiem jeszcze? Powinna być tak. Ale ogrodnik nie byłby szczęśliwy, gdyby zobaczył tylko, proszę braci, sam kwiat. On czeka jeszcze na jesień, żeby się doczekać owocu. I apostoł Piotr mówi, a do miłości braterskiej przydajcie braterską łaskę. Wyższy stopień. W polskim języku dwa razy się miłość powtarza. Do miłości braterskiej przydajcie braterską łaskę. To też jest rodzaj miłości. A w greckim języku tam są dwa zupełnie oddzielne wyrazy. Do miłości fileo, obowiązkowej miłości, dodajcie miłość agape, miłość wyższego rzędu. A proszę braci, największa miłość. Miłość dla nieprzyjaciół. Braterska łaska to jest to, co się komuś nie należy, na co nie zasłużył, a my będziemy dobrzy dla niego. To jest miłość do czwartego stopnia. Sympatia, wyrozumiałość dla naszych nieprzyjaciół. że nie będziemy się na nich denerwować. A kiedy byśmy widzieli, że przychodzą z wyciągniętą ręką i żałują, że nas kiedyś krzywdzili, jest im żal tego, to my, na podobieństwo ojca, marnotrawnego syna, wybiegamy naprzeciw. Mamy serce pełne miłości i to się nazywa owoce ducha. Pamiętacie, tak jak drzewko jest bardzo piękne, kiedy owoc posiada. A więc tak samo, proszę braci, święty Paweł nas zachęca, że a owoce ducha są pokora, cichość, wiara, wstrzemięźliwość. Jeżeli ktoś posiada te piękne owoce, dba o nie, wyrabia je w swoim sercu, to jest takim pięknym drzewem nad strumieniem wód wsadzonym. I ja kończąc mój wykład, dlatego że taśma już dobiega końca, życzę nam tu wszystkim zebranym. Kiedy się rozejdziemy do naszych domów, starajmy się, na wzór tego, co brat Edgar powiedział, a co psalmista Dawid wyraził się, błogosławiony mąż, albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone, które jest zawsze zielone, a owoc swój wydaje czasu swego. Tego wszystkim, jak również sobie życzę.
Umiłowany i drogi nasz Ojcze, który jesteś w niebie, my przychylimy kornie nasze serca i oblicza przed majestatem i obliczem Twoim, aby podziękować Tobie za pierwsze błogosławieństwo Twoje, że przyprowadziłeś mnie szczęśliwie do braci naszych i do naszych sióstr, abyśmy się mogli wspólnie budować i radować Twojej świętej prawdzie. Pobłogosław nasze serca, Ojcze drogi, abyśmy mogli wyrósć jako drzewa nad strumień wód wsadzone, abyśmy, Ojcze, mogli być pociechą i błogosławieństwem dla drugich. Daj nam więcej owoców ducha, rozwinij nas samokontrolę, abyśmy coraz bardziej i coraz lepiej mogli Tobie służyć i naszym braciom. Przepraszamy Cię za nasze błędy, za nasze uchybienia, które stale popełniamy. Przykryj je zasługami naszego drogiego Zbawiciela. O to Cię błagamy, a za wieczór dzisiejszy Tobie dzięki składamy. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Let me